Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zaburzeniach osobowości określanych jako zespół hybris. Problem tego typu zaburzeń osobowości został opisany w jednym z czasopism lekarskich na podstawie wygłoszonego 17 marca 2008 roku wykładu przez Lorda Davida Owena w oparciu o jego książkę tłumaczoną jako choroba szefów rządów podczas ostatnich 100 lat. Książka jest recenzowana jako interesująca pozycja, chociaż nie tyle z punktu widzenia medycyny, ale relacji między rozwojem osobowości a zachowaniem, a przede wszystkim jako efekt obserwacji świata polityki wraz z charakterem i konsekwencjami działania poszczególnych szefów rządów lub prezydentów państw. David Owen, neurolog i psychiatra, socjalistyczno-demokratyczny polityk Wielkiej Brytanii, poddał obserwacji przywódców od Antony Edena i Johna Fitzgeralda Kennedy'ego po François Mitterranda. Owen analizuje ważne decyzje przywódców światowych XX wieku i według niego wielu wybitnych przywódców sprawowanie władzy doprowadziło do psychicznych zmian osobowości, jakie leżały u podstawy zmian polityki poszczególnych państw czy nawet całych mocarstw. Według Lorda Owena dłuższe sprawowanie władzy upośledzało ich zdolność osądu wraz z ujawnianiem się ostrzegawczych sygnałów, wśród których wymieniana jest niewzruszona pewność siebie, lekceważenie rad i niezwracanie uwagi na szczegóły, co w rezultacie doprowadza do utraty kontaktu z rzeczywistością. Niektóre wymieniane wypracowania głowy państw autor publikacji posądza o narcyzm i nieodpowiedzialne zachowania. Liderzy cierpiący na zespół hybris wierzą, że są zdolni do wielkich czynów, działając jednak poza granicami moralności. Dlatego według autora tego rodzaju stany patologiczne wymagają poważnych badań oraz analiz, przede wszystkim przez praktykujących lekarzy odpowiedzialnych za zdrowie politycznych przywódców. Postawiona została teza, że opisywane zaburzenia osobowości miały poważne konsekwencje polityczne, co wydaje się prawdziwe, jako że wiele chorób oddziaływuje na zachowanie i podejmowane decyzje, co dotyczy jednak wszystkich ludzi, nie tylko na wysokich przywódczych stanowiskach, ale wielu innych, w tym również lekarzy. W swojej pracy autor uważa, że większa uczciwość i otwartość na temat zdrowia lidera jest najlepszym środkiem w walce z negatywnymi skutkami choroby, zarówno psychicznymi, jak i fizycznymi. Według Owena historia współczesna była kształtowana przez fizyczne i psychiczne choroby głów państw, czasami na oczach społeczeństwa, chociaż częściej choroba była owiana tajemnicą. Wymieniani są politycy, począwszy od Wilsona, poprzez Roosevelta, Churchilla, Kennedy'ego, Johnsona, Nixona, Pompidou, Chiraca i wielu innych, z analizami ich poczynań. Między latami 1906-2008 autor wymienia 7 prezydentów jako mających zaburzenia psychiczne, począwszy od zaburzeń oddychania podczas snu, aż po poważne zaburzenia depresyjne, nadużywanie alkoholu i problemy narkotykowe. Wiele postaci, takich jak Hitler, Stalin, Hussein, Pol Pot, zostały uznane przez tego psychiatrę za osoby z zaburzeniami psychicznymi wraz z cechami pychy w czystej postaci. Autor opisuje zespół hybris jako zatrucie władzą. Zespół opisywany jako hybris ma charakteryzować nadmierna pewność siebie, buta czy pycha. Im dłużej władza jest sprawowana, im większy jest zakres jej prerogatyw. Syndrom opisywany jako hybris albo pychy ma nie być związany z występowaniem choroby psychicznej albo choroby mózgu i według autora zwykle objawy zespołu ustępują po zaprzestaniu sprawowania władzy. Syndrom hybris jest uznawany przez Owena za ryzyko zawodowe nie tylko liderów politycznych, ale także biznesowych, wojskowych, akademickich, chociaż pycha ma rzadziej dotykać ludzi, którzy na wysokich stanowiskach zachowują skromność, pozostają otwarci na krytykę i mają dobrze rozwinięte poczucie humoru. Owen twierdzi, że medycznie zdefiniowany zespół hybris albo syndrom pychy dotykał wielu liderów, w tym takich jak prezydent Bush, Tony Blair czy Margaret Thatcher, którą charakteryzowało lekkomyślne według psychiatry zachowanie, niekompetencja, złe prognozy, które często były spowodowane zaburzeniami osobowości, także złudzeniem nieomylności i poczuciem zwolnienia z odpowiedzialności politycznej. Owena interesuje pycha polityków, nie tylko wymienionych, ale także innych polityków angielskich, który cechował ten zespół. Podobnie według psychiatry nie miał zespołu pychy jedynie Winston Churchill czy Theodore Roosevelt oraz Johnson, którzy byli dotknięci innym schorzeniem, zaburzeniami maniakalno-depresyjnymi. Owen nie zauważył syndromu pychy u większości angielskich przywódców. Angielski psychiatra uważa, że istnieje konieczność wdrożenia nowych procedur związanych z chorobą szefów rządów wraz z upoważnieniem Narodów Zjednoczonych do korzystania z nowych procedur i środków do usuwania despotycznych przywódców, których zachowanie może powodować poważne zagrożenia dla ich własnych obywateli albo większości ludzi na świecie. Autor uważa, że większa uczciwość i otwartość na temat zdrowia lidera politycznego jest najlepszym środkiem w walce z negatywnymi skutkami choroby, ze stanem psychicznym i fizycznym. W pracy jest opis ważniejszych działań przywódców, które określane są za nieodpowiedzialne i charakterystyczne dla syndromu hybris. Za chwilę opowiem o wyjaśnieniu pojęcia hybris. Określenie syndromu hybris nie jest terminem medycznym. Jego znaczenie pochodzi ze starożytnej Grecji, gdzie określono sytuację, gdy człowiek posiadający władzę, wyniosły, dumny i zbyt pewny siebie, odnosił się do innych z pogardą, traktując ich w sposób arogancki, czerpiąc z tego rodzaj przyjemności, co było uznawane za godne potępienia. Zespół buty czy pychy można kojarzyć z niektórymi chorobami psychicznymi, szczególnie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, nadużywania pewnych substancji uzależniających, w tym alkoholu. Wymieniane są także takie osobowości jak paranoiczna hipomania, choroba afektywna dwubiegunowa czy osobowość narcystyczna, w którym niektóre mają mieć predyspozycje genetyczne. Zaburzenia tego typu, jak wspominają autorzy, zwykle ujawniają się w dzieciństwie, w okresie dorastania, utrzymując się w późniejszym wieku. Jednak postawiona teza, że syndrom buty lub hybris jest nierozerwalnie związany władzą, która warunkuje jego pojawienie, wraz z oddaniem władzy ustępuje, jest co najmniej kontrowersyjny. Wymieniane są takie objawy jak narcystyczna skłonność do postrzegania świata jako areny, na której przywódcy korzystają z władzy, zabiegając o sławę, wykazują przywiązanie do nadmiernej wagi do własnego wizerunku wraz z tendencją przedstawiania swoich działań w kategoriach mesjanizmu. Charakteryzuje ich tendencja do egzaltacji w mowie i gestach, postrzeganie poglądów i własnych interesów utożsamianych z narodem albo siebie utożsamiania z narodem, określeń ja i naród. Osoby z syndromem hybris charakteryzuje impulsywność, lekkomyślność, niecierpliwa utrata kontaktu z rzeczywistością oraz skłonność używania trzeciej osoby lub my zamiast ja. Także nadmierne zaufanie do własnych poglądów i osądów oraz pogarda dla krytyki i przesadna wiara w własne możliwości. przekonani o posiadaniu szerokiej wizji i moralnej słuszności zaproponowanego programu działania oraz wymieniana jest także niekompetencja w prowadzeniu polityki. Angielski psychiatra i polityk nie jest pierwszym autorem, psychiatrą zajmującym się patologią władzy. Z piśmiennictwa wiadomo, że wielu psychiatrów zajmowało się podobnym problemem, jak i zagadnieniami wpływu osobowości na rzeczywistość. Problem wydaje się kontrowersyjny tym bardziej, że opinie socjalistycznego psychiatrii w części, co prawda wydają się słuszne, jednak te także są bardzo kontrowersyjne z moralnego i medycznego punktu widzenia. Angielski polityk i psychiatra chciałby, by syndrom pychy był uznany za konkretną jednostkę chorobową, którą by można leczyć, choć jako lekarz i polityk nie daje recepty na rodzaj terapii, twierdząc, że powinni się tym zajmować dziennikarze, upubliczniając wady osób sprawujących władzę lub inne ważne funkcje, aby ludzie zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa, możliwości niebezpieczeństwa. Nie ma mowy ze strony autora o wzroście duchowym czy rozwoju osobowym. Ponadto opinie na temat pychy brytyjskiego psychiatry i polityka nie uwzględniają zaburzeń rozwoju osobowego czy niedorozwoju omawianych przypadków. Autor nie podaje także wskazówek profilaktycznych. Trudno oceniać wszystkich przywódców, gdyż oceny zawsze są subiektywne. Potrzebna byłaby analiza działalności w kontekście poprawy sytuacji kraju, regionu albo świata. Swoistą analizę swego czasu podejmował wielki polski psychiatra Kazimierz Dąbrowski, ukazując jednak historię rozwoju osobowości na podstawie osobistych zmagań niektórych wielkich ludzi, jednak nie w kategorii osądu przywódców, przez równie tajemniczy czy trudno weryfikowany stan psychiczny przywódców Narodów Zjednoczonych czy opiekujących się przywódcami lekarzy. Stan zdrowia psychicznego i rozwoju osobowego lekarzy, na przykład Michaela Jacksona, można uznać za dyskusyjny, problematyczny i to nie tylko w ostatnim okresie życia tego piosenkarza. Kontrowersyjna może być dla wielu opinia pana Owena co do cytowanych poglądów, szczególnie gdy podaje przykład Margaret Thatcher, której słowa ostrzegające przed politycznym priorytetem zjednoczenia Niemiec zostały uznane za objawy syndromu hybris. Owen cytuje wypowiedzi Thatcher ostrzegającej George'a Busha, seniora, o ostrożności, gdyż przy jej braku Niemcy mogą osiągnąć w czasie pokoju to, co nie udało się Hitlerowi osiągnąć podczas wojny. Owen, wierny współpracownik Unii Europejskiej, do tej pory nie widzi żadnego zagrożenia. Podobne opinie pana Owena na temat trwałości zespołu hybryd wydają się problematyczne i trudne byłoby z medycznego punktu widzenia uzasadnić ustępowanie buty czy pychy wraz z oddaniem władzy, która zapewne uwidacznia ukryte wcześniej lub mniej widoczne zaburzenia osobowości i zachowania. Syndrom hybryd jest zapewne objawem niedojrzałej osobowości i jednym z grzechów głównych, z którymi walka nie jest możliwa bez współpracy z Panem Bogiem. Grzechy pychy są bardzo powszechne, jednak skutki zapewne są zwielokrotnione w przypadku osób na świecznikach odpowiedzialnych za ludzi, za ich zdrowie, czy całe narody lub ich wolność albo zniewolenie. Problem jest zapewne wielkim wołaniem o ewangelizację, ale także i przestrzeganie zasad etycznych i moralnych. W Ewangelii jest wiele wskazówek na temat rozwoju człowieka oraz przemiany człowieka zewnętrznego, cielesnego, w duchowego i wewnętrznego. Pycha stanowić może początek wszelkiego zła, prowadząc do stawiania siebie w miejsce Pana Boga. Postępowa, zwłaszcza liberalna ideologia, stawiając sobie za cel odrzucenie przykazań i moralności wraz z propagowaniem tolerancji i akceptacji, jest szczególnym warunkiem rozwoju syndromu określanego jako hybris. Istotą pychy jest ucieczka człowieka od prawdy i rzeczywistości w świat fikcji, upatrując w sobie wielkość i siłę. Człowiek pyszny staje się egoistą, odnosi się do innych ludzi z pogardą, traktując ich jak swoją własność, którą bez skrupułów posługuje się dla zaspokojenia swoich potrzeb. Wiadomo, że negowanie Pana Boga i godności człowieka prowadzi do utożsamiania człowieka ze zwierzętami. co często ostatnio ma miejsce. Zwierzęta kierowane są instynktami i popędami. Pycha jest grzechem duchowym, cięższym według świętego Tomasza niż grzechy cielesne, gdyż odwraca ludzi od Boga. Dla świętego Tomasza pycha jest czymś więcej niż jeden z grzechów głównych, gdyż jest ona źródłem grzechów głównych, które określa jako nieuporządkowane umiłowanie własnej wyższości. Pycha przeszkadza widzieć prawdę, zwłaszcza dotyczącą wielkości Boga, ale także wyższości innych ludzi. Święci wyliczają stopnie oraz wiele przejawów pychy, do których należą takie jak ciekawość, lekkomyślność, głupia i niestosowna wesołość, chełpliwość, dziwaczność, arogancja, zarozumiałość, nieuznawanie swoich win, ukrywanie grzechów na spowiedzi i bunt, na ugrzeszenia nawet ze wzgardą Boga oraz różne formy pychy w związku z różnymi dobrami, zależnie od tego, czy ktoś pyszni się swoim urodzeniem, bogactwem, zaletami fizycznymi, nauką, pobożnością czy rzekomą pobożnością. Pycha intelektualna powoduje nieliczenie się z przykazaniami. W literaturze psychiatrycznej powstało określenie specjalisty albo naukowca barbarzyńcy, który wykształcony, inteligentny, jednak dla rozwoju nauki i kultury jest niebezpieczny, gdyż tego typu ludzie dążą do tego, aby człowiek mniej wykształcony czy specjalista w innej dziedzinie bezkrytycznie przyjmował ich gotowe sądy, tezy i teorie naukowe wraz z zaprzestaniem samodzielnego myślenia, propagując aborcję, eutanazję, pornografię, wolną miłość, handlując narkotykami czy czerpiąc zyski z przestępczych procederów. Niezdolność do prawdziwej miłości, nieumiejętność współodczuwania, nasilona agresja i impulsywność oraz brak zasad moralnych są powodem, że tego rodzaju osoby bywają niekiedy przestępcami. Główne wady pochodzące z pychy to zarozumiałość, ambicja i próżność. Lekarstwem na pychę jest uznanie wielkości Pana Boga i uznanie grzechu. Stawianie siebie w miejscu Boga jest szczególnie widoczne u polityków stanowiących prawo, decydujących o tym, co jest dobre, legalne albo nie. Pycha uniemożliwia rozwój osobowy. Przypominam, że na formację osobowości wpływają zarówno czynniki genetyczne, przebieg życia płodowego, porodu, życie i wychowanie w rodzinie, szkole, w miejscu pracy, ale także wyznawane idee oraz wiara. Granica między ludźmi z zaburzonymi osobowościami a całą resztą jest dość trudna do ustalenia, dlatego bardzo ostrożnie stawiane jest na przykład rozpoznanie antyspołecznego zaburzenia osobowości, natomiast można mówić o cechach tego typu u poszczególnych osób. Wielki polski psychiatra, profesor Dąbrowski, pisał, że wielcy psychopaci, o których wspomina historia, powodują klęski, zniszczenia trwające przez lata, stając się odpowiedzialni za ludobójstwo, mordy, zniszczenia, stosowanie tortur, stwarzanie atmosfery ciągłego zagrożenia i podziału. W funkcjonowaniu tego rodzaju osobowości pomaga im niezwykła pobudliwość psychoruchowa, także wysoka inteligencja oraz brak hamulców jakichkolwiek wahań czy konfliktów wewnętrznych oraz wyrzutów sumienia. Nieświadomym wyborcom początkowo może się wydawać, że te niedojrzałe jednostki są konstruktywne i coś budują. Dopiero z czasem obserwuje się ich prawdziwe oblicze. Mając trochę wiedzy, można rozpoznać cechy, jak i osobowości psychopatyczne, zarówno z zachowania, mimiki twarzy, ale też takich cech, które charakteryzują się zniechęceniem, smutkiem, pogardą albo sztucznym uśmiechem, inteligentnie maskowaną niechęcią, wrogością, a nawet nienawiścią do ludzi. Charakterystyczne dla niedojrzałej osobowości bywa też sposób mówienia, gestykulacji, sztywność ruchów, brak lęków, niepokojów, znaczna pewność siebie i właśnie pycha. Ludzie o cechach niedojrzałości emocjonalnej i duchowej cechuje, jak powiedziałam, brak wglądu w siebie, brak wyrzutu sumienia, ale też cechują ich oszustwa, kłamstwa, krętactwo, często bezwstyd oraz wyniosła albo służalcza postawa, często bardzo dobra inteligencja. Ludzie o takich cechach to zapatrzeni w siebie egoiści, częstokroć niezdolni do trwałych i głębszych związków emocjonalnych, stąd charakterystyczne częste zmiany partnerów albo ich dobieranie, zależnie od korzyści majątkowych, sławy, ale też częste rozwody i porzucenia dzieci. Jak wspominałam w programach na temat niedorozwoju osobowego, tego typu ludzi cechuje także nieliczenie się ze skutkami swego postępowania, brak samokrytycyzmu, używanie i ocenianie ludzi pod kątem ich przydatności. Bezduszność, gruboskórność, bezuczuciowość jest często umiejętnie maskowana bardzo dużą aktywnością społeczną, u podłoża której leży przekonanie własnej doskonałości. Narcyzm, wyzwalający fascynację własną osobą oraz niezwykła wrażliwość na względy innych, jak też potrzeba mocnych wrażeń. Niedojrzali osobnicy, jak dzieci, wymagają od innych posłuszeństwa, wykazują znaczną dbałość o własne interesy, dobrze sobie radzą w życiu, są energiczni, operatywni, łatwo podejmują decyzje, stąd cieszą się na początku bardzo dobrą opinią jako osoby zaradne i wybierani są jako kandydaci do małżeństwa, na kierownicze stanowiska, w handlu, administracji, produkcji, kontroli, porządku oraz władzy, dochodząc nieraz do bardzo wysokich stanowisk. Chociaż skutki ich działalności dają znać o sobie, to jednak wysoka inteligencja i posługiwanie się kłamstwem, oszustwem, szantażem powoduje, że długo mogą utrzymywać się na swoich stanowiskach i być odpowiedzialni za klęski społeczne, konflikty międzyludzkie, trudności w życiu i cierpienia niekiedy setek ludzi. Profesor Dąbrowski twierdził w swoich pracach, że 80% ludzi niestety posiada tego typu cechy i tylko 20% wychodzi na wyższe etapy życia psychicznego, emocjonalnego i duchowego. Za chwilę opowiem o rozwoju osobowości. Z terminem osobowy związanych jest wiele zagadnień, zarówno psychologicznych, socjologicznych, fizjologicznych i duchowych. Człowiek żyjący bez Pana Boga i nieprzestrzegający zasad etycznych i moralnych może nie wiedzieć, co właściwie oznacza być człowiekiem. Osobowość tego typu charakteryzuje święty Paweł. Pełni są też wszelkiej nieprawości, przewrotności, chciwości i niegodziwości. Podobnie wypowiada się o tego rodzaju ludziach Pan Jezus. Biada wam, obłudnicy, jesteście jak groby pobielane, które na zewnątrz pięknie wyglądają, a wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej zgnilizny. Na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, a wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. Nieprzestrzeganie przykazań i utrata zdrowia moralnego prowadzi do choroby moralnej, a nawet śmierci moralnej. Proces utraty zdrowia moralnego może zaczynać się po prostu od łamania Bożych przykazań, kłamstwa, kradzieży, większych lub mniejszych niegodziwości, które popełnione mogą stać się potem powodem szantażu, szykan, zwłaszcza gdy ludzie dążą do władzy i obejmowania wysokich stanowisk, pieniędzy i innych zdobyczy materialnych. Według psychiatry profesora Dąbrowskiego, twórcy teorii dezintegracji pozytywnej, rozwojem człowieka rządzą po kolei. Zasada przyjemności rzeczywistości dopiero następnym etapem kieruje zasada rozwoju. Dziecko charakteryzuje się swoistym sposobem zachowania i przeżywania otaczającego świata. Dopiero poprzez wychowanie, naukę oraz systematyczną pracę nad sobą, a przede wszystkim dzięki Bożej pomocy, człowiek rozwija się nie tylko fizycznie, ale też psychicznie i duchowo. Według Dąbrowskiego pierwszy poziom rozwoju osobowego cechuje struktura osobowości zintegrowana na niskim poziomie, która wykazuje cechy psychopatyczne lub znajdujące się na granicy między normą a psychopatią. Ludzie na takim etapie kierują się popędami, którym podporządkowana jest inteligencja. Osoby takie mogą charakteryzować się dużą inteligencją i wiedzą, jednak brakuje im rozwoju uczuć wyższych, w tym współczucia, wartości i zasad moralnych. Na niskim poziomie rozwoju osobowego najważniejszą rolę odgrywają potrzeby samozachowawcze, zwłaszcza jedzenia, odpoczynku, ciepła. Dąbrowski opisuje o charakterystycznym lubowaniu się w sobie. Dopiero na drugim poziomie rozwoju dochodzi do rozluźnienia prymitywnej struktury psychicznej wraz z pojawieniem się psychicznego środowiska wewnętrznego, gdzie zasada rzeczywistości odgrywa już coraz większą rolę. Zarówno na skutek wychowania, jak też doświadczenia dochodzi do rozwoju świadomości na wyższym poziomie wraz z dostrzeganiem pewnych poziomów w sobie, wyższej i niższej rzeczywistości, o której także mówił Pan Jezus w rozmowie z faryzeuszami, odróżniając to, co jest z niskości i co jest z wysokości. Z czasem dopiero zaczyna się psychologizacja wraz z powstawaniem wrażliwości na potrzeby innych i rozwojem duchowym. W pracy nad sobą, w czasie wydobywania się z niższego na wyższy poziom osobowy ujawniają się różnego rodzaju zaburzenia nerwicowe, psychonerwice. Może także dochodzić do ciężkich doznań, zwłaszcza, że człowiek cechuje się wtedy wzmożoną pobudliwością psychoruchową, uczuciową, intelektualną, ma trudności do przystosowania się i wykazuje napięcia. Ludzi zaczynają bardziej łączyć związki duchowe i psychiczne niż fizyczne. I z człowieka cielesnego i zewnętrznego rodzi się człowiek wewnętrzny i duchowy. Dopiero czwarty etap rozwoju osobowego jest bardziej spokojny, gdyż psychiczne środowisko jest już ukształtowane i rozplanowane, uporządkowane oraz kontrolowane przez rozum wraz z możliwością wglądu w siebie. Dopiero na takim etapie, piszą psychiatrzy, zapoczątkowuje się indywidualność oraz zarysowuje konkretny ideał osobowości, a siły psychiczne i duchowe osiągają wysoki poziom. Ludzi na takim poziomie cechuje prawdziwa miłość, współodczuwanie, doskonalenie siebie, odpowiedzialność za innych i praca dla dobra wspólnego. Bóg zapłać za uwagę, to tyle, co chciałabym w dzisiejszym programie powiedzieć o osobowości opisywanej jako hybris albo syndrom pychy. Z Panem Bogiem.